Dzisiejszy urywek będzie tym, który przeczytał Darek. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za wszelką zachętę, za wszelkie pocieszenie, które od Ciebie płynie. Wyznajemy, że w rozpaczliwy sposób potrzebujemy Twojej zachęty, Twojego wsparcia, bez którego byśmy upadli na twarz tak, iż byśmy się już nie podnieśli. Prosimy, dodaj nam siły, prosimy, doreguluj naszą perspektywę. Powierzamy teraz ten czas Twojej Boże opiece. Amen. Słuchajcie, bardzo wiele w naszym życiu zależy właśnie od perspektywy. Jaką mamy perspektywę? Czy mamy właściwą perspektywę tego, co ma miejsce, lub tego, co nadchodzi? Bardzo istotna rzecz. Jeżeli nie mamy odpowiedniej perspektywy, czyli można to inaczej ująć, jeżeli nie mamy nadziei, no to szybko się wykruszymy i raczej nie wytrwamy. Nawet jeżeli wszystko będzie dobrze szło przez jakiś czas, to w momencie, kiedy pojawią się próby ognia, to wtedy się okaże jednak, że jesteśmy zbudowani z lekkiego materiału. Tak więc bardzo istotne jest, abyśmy mieli nadzieję, która nas wyposaży w moc, dzięki której przetrwamy. Urywek dzisiejszy, możesz połączyć, Mariusz. Urywek dzisiejszy jest skierowany do nas. I to do nas, którzy właśnie mamy do czynienia z różnego rodzaju uciskiem. Dzieci, zwróćcie uwagę, że życie nie zawsze jest proste. Posłuszeństwo nie zawsze jest lekkie, ale bardzo często bywa bardzo ciężkie. Zwróćcie uwagę, dzieci, że kiedy rodzice każą wam, kiedy mama każe wam zrobić coś, jakąś rzecz, i akurat w momencie, kiedy dobrze się bawicie, kiedy wszystko jest fajnie się bawicie, a tutaj nagle musicie przerwać tą zabawę i zrobić to, o co was prosi mama albo tato. I wtedy nie jest łatwo. Ale podobnie też ze starszymi. Posłuszeństwo, czy nie tylko posłuszeństwo, ale jest wiele różnych prób, z którymi mamy do czynienia, chociażby w naszym kościele. Takie próby to choroba, takie próby to wiele innych rzeczy, wiele różnorakich presji, z którymi ludzie w naszym kościele mają do czynienia. I teraz to są ciężkie chwile, ale niemniej to są bardzo ważne chwile. I teraz te chwile prób są chwilami, w których się zniechęcamy, że znowu nie wyszło nam tak, jak powinno wyjść. I te zniechęcenia są ważne, ale jednocześnie też niosą pewne zagrożenie. I dlatego bardzo istotne jest, abyśmy zastosowali Boże środki czy Bożą perspektywę, abyśmy uzyskali Bożą perspektywę na to, co ma miejsce, abyśmy, tak jak w waszym wypadku, szczególnie dzieci, abyście byli posłuszni rodzicom, tudzież ta sama zachęta jest naprawdę skierowana do nas wszystkich. Tak więc w tym urywku apostoł skieruje do nas słowa pociechy, będzie usiłował nas pocieszyć w tych naszych zmaganiach, w tych naszych testach, próbach, tak byśmy się nie zniechęcili ostatecznie. Tak abyśmy z właściwą perspektywą wchodzili w różnego rodzaju doświadczenia, które życie nam przynosi. Cały ten urywek, jak już widzicie, ma strukturę wyraźnie, wyraźnie symetryczną, która się zbiega do szóstego wersetu, który wydaje się być sercem, kluczem pozostałych wersetów. I teraz jakbyś mógł, mam już jeszcze jedno. Możesz to jeszcze raz w końcu spróbować. Fajnie się zmienia. I teraz, zwróćcie uwagę. Jest kilka rzeczy, które wydają się celowo przez Ducha Świętego, przez apostoła, celowo umieszczone, aby zwrócić naszą uwagę, abyśmy nie rozminęli się z rzeczami bardzo ważnymi. Tak więc mamy tutaj trzy pociechy. Główne trzy pociechy w wersetach 3, 4, 5, 7, 8, 9. Wersety, zobaczcie, 3 i 9 koresponduje, czy odpowiadają sobie nawzajem. Tak samo 4, 8, 7, 5. Ciekawa jest rzecz, w tym urywku jest wiele, wiele różnych ciekawych rzeczy. Jedną z nich na przykład jest to, że wydaje się, że pierwsze trzy wersety mówią bardziej o czymś, co jest potencjalne, o tym, co jest jak gdyby początkiem, zapowiedzią. Tam spotykamy takie słowo jak ku, czyli ku czemuś, podczas gdy ostatnie trzy wersety wydają się być bardziej dokonane, mówić już o tym, co jest naszym celem, co jest naszym spełnieniem, gdzie zmierzamy, ku czemu tak naprawdę, co tak naprawdę jest naszym spełnieniem, czego zapowiedź widzimy w pierwszych trzech wersetach. I teraz zwróćcie uwagę na pierwszą pociechę, którą tak naprawdę widzimy w tym urywku. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Zwróćcie uwagę, że niech będzie wywyższony Bóg i Ojciec Pana naszego, który odrodził nas, czyli widzimy tutaj początek naszego zbawienia. W jaki sposób nasze zbawienie, czy nasze narodziny tak naprawdę miały miejsce. Ku nadziei żywej, czyli ku tej wierze on nas zrodził, abyśmy mieli tą żywą nadzieję, żywą wiarę, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, bardzo ciekawa rzecz, rzecz, z którą bardzo często niestety możemy się rozmijać, na którą starałem się zwrócić naszą uwagę podczas kateches, że właśnie nasza wiara jest nierozerwalnie związana ze zmartwychwstaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa. W liście do Efezjan w 1 rozdziale czytamy: aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. Ta sama, zobaczcie, zwróćcie uwagę, nadzieja żywa. Nadzieja, do której was powołał. Jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I teraz, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Apostoł mówi, wierzymy, to nie jest jakieś takie lekkie, to nie jest jakiś objaw bystrości czy naszej mądrości, że doszliśmy do wniosku, że no, sensowne jest uwierzyć w Chrystusa, bynajmniej. Nic z tych rzeczy. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. I następnie apostoł opisuje, co to jest za siła, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Czyli to, że wierzymy, to, że ktokolwiek wierzy, albo to, że ktokolwiek uwierzy wokół nas, czy z ludzi wokół nas, tak naprawdę to nie jest jakaś mała rzecz, to nie jest jakaś lekka rzecz, ale potrzebna jest nadzwyczajna moc. Moc, która podnosi rozkładające się trupy z grobu. Moc niewyobrażalnie wielka. Moc, która podźwignęła Chrystusa z martwych, to jest ta moc, która działa w nas. To jest ta moc, takiej skali jest to siła, która w nas działa i która musi zadziałać w życiu ludzi wokół nas. I zwróćcie uwagę, że według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej. Czyli Bóg okazał nam zmiłowanie. Bóg zlitował się nad nami. Okazał nam miłosierdzie. Co więcej, on jest początkiem, alfą, ale i końcem, omegą naszego zbawienia. On je rozpoczął, zobaczcie, odrodził nas ku nadziei żywej, ku temu, abyśmy uwierzyli, ale on też stoi na straży, jest gwarantem tego, że doprowadzi je do końca. Teraz pytanie, czy posiadasz tą ufność? Czy w tym miejscu jest ulokowana twoja ufność? Czy przypadkiem nie jest ulokowana w twojej jakiejś samodeterminacji, w twoich własnych siłach, czy w czymkolwiek innym? Czy raczej w tym, że to Bóg cię trzyma? I zobaczcie, Bóg odrodził nas ku nadziei żywej i w wersecie 9 ta sama nadzieja, czy zwieńczenie tej nadziei jest osiągając cel wiary, czyli zbawienie dusz. Zbawienie dusz jest tym, ku któremu to odrodzenie, które Bóg w nas zapoczątkował dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa, ta żywa wiara, która w nas jest, cel tej wiary to jest właśnie zbawienie dusz. Czyli pierwsza pociecha jest taka, że Bóg jest tym, który nas zrodził, Bóg jest tym, który jest początkiem i końcem naszego zbawienia. Czyli to jest ta perspektywa, o której musimy pamiętać, którą musimy wpajać w nasze dzieci. Druga pociecha, Bóg zbawił nas. Bóg zbawił nas, ale Bóg zbawił nas oczywiście z naszych grzechów, ale tutaj zwróćcie uwagę, że pierwszy list Piotra jest skierowany do Kościoła, który cierpi. Do Kościoła, który się boryka z różnego rodzaju strachami, wyzwaniami. I teraz celowo apostoł koncentruje się na innym aspekcie zbawienia. Iż Bóg zbawił nas od grzechów, ale tutaj apostoł chce zwrócić uwagę na coś innego. Bóg zbawił nas do czegoś. Zbawił nas, innymi słowy, aby nas gdzieś zabrać, aby nas czymś obdarować. No i słuchajcie, jak to jest, kiedy kogoś lubimy? Po czym to widać? Oczywiście, kiedy kogoś darzymy jakąś życzliwością, to widać to między innymi po tym, że go obdarowujemy, chcemy go obdarować. Cieszy nas, że możemy komuś coś dać. Że taką osobę obdarowujemy życzliwością, obdarowujemy darami. I teraz zobaczcie, 4 werset. Bóg odrodził nas, czyli zrodził nas ku wierze, ku żywej wierze, żywej nadziei. I teraz ku, ponownie wydaje się jak gdyby perspektywiczny werset 4, ku dziedzictwu nieznikomemu, czyli niezniszczalnemu, nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. Czyli Bóg zbawił nas ku, albo można powiedzieć inaczej, dla nieba. Nasz kierunek tak naprawdę to niebo. Nasze przeznaczenie to jest to, co tam jest przygotowane. I słuchajcie, już wielokrotnie czy kilka razy mówiłem o tym, że kiedy patrzymy w niebo podczas dnia, w niebieskie niebo czy rozgwieżdżone niebo nocne, to powinno to służyć jako przypomnienie dla nas, że to jest nasz cel. Dlatego, że to niebo tak bardzo, jak wiecie, pamiętamy, jaka jest jego funkcja, tego nieba. Funkcja jest, by odseparować, czy odgrodzić, by przesłonić niebo, w którym znajduje się tron Boży. Ale to, co przesłania, czy odgradza nas, ziemię, od nieba, w którym znajduje się tron Boży, jednocześnie wiele mówi nam o tym, czym niebo jest. Niebo, gdzie znajduje się tron Boży. Niebieskie niebo, że przed tronem Bożym jest woda, woda, która jest jak kryształ, czyli niewzruszona żadnym podmuchem wiatru, ale można powiedzieć, że całkowicie spacyfikowana, całkowicie uspokojona, czy całkowicie podległa Bożym rozkazom. Kiedy widzimy gwiazdy, powinniśmy myśleć o władcach i zastępach aniołów, które chwalą Jego imię przed Jego tronem. Tak więc słuchajcie, my jako zwierzęta tego nie potrafią. Zwierzęta, nawet kotek, jak leży na pleckach i patrzy się w niebo, tak naprawdę nieba nie widzi. Podczas gdy człowiek jako jedyne stworzenie potrafi spojrzeć i powinien podnieść swoją głowę ku niebu, dlatego że to jest jego przeznaczenie. Co więcej, nie tylko, że to jest jego przeznaczenie, ale pamiętajcie o tym, że wszyscy jesteśmy nosicielami obrazu nieba. Jesteśmy nosicielami tego, ku czemu zmierzamy. Tak więc ku temu dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu, niezwiędłemu, jakie jest zachowane w niebie dla was. Teraz apostoł celowo pewnie użył 3 razy tego nie, po to, abyśmy w jakiś sposób połączyli to również z wersetem 7. Zobaczcie werset 7. Tego, czyli podmiotem tu jest Jezus Chrystus, tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Widzicie, no, nie ulega wątpliwości, no, że podobne, czy o podobnych rzeczach jest mowa w wersecie 8. Tak jak niebo i wszystkie te obietnice, o których właśnie usłyszeliśmy, dziedzictwo, które jest nieznikome, nieskalane i niezwiędłe, potraficie je zobaczyć? No nie. Jeszcze nie teraz. Jeszcze nieboskłon, jeszcze chmury oddzielają nas od tego widoku, abyśmy to zobaczyli. I teraz na identyczną rzecz zwraca naszą uwagę apostoł. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Nie było nas, kiedy Chrystus był na ziemi. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie. Takie są realia. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Słuchajcie, nie tyle chodzi o rzeczy, nie tyle chodzi o stan ducha, ale tak naprawdę w naszym wyznaniu chodzi, czy kluczową rzeczą w naszym wyznaniu, to w co wierzymy, jest oczywiście więź, relacja. Jeśli tego jeszcze nie pojąłeś, to apostoł po raz kolejny próbuje, usiłuje za wszelką cenę ci o tym przypomnieć. To nie chodzi o to, abyś nie palił, nie pił, czy nie tańczył, czy coś takiego. W naszym wyznaniu nawet nie chodzi o życie wieczne, nie chodzi o zmartwychwstanie ciała, nie chodzi o to, że nie będzie mozołu, chorób i śmierci, ale w tym wszystkim, chodzi o te rzeczy też, ale w tym wszystkim chodzi przede wszystkim o więź. Więź z Jezusem. Dawno, dawno temu Sebastian miał kazanie z pierwszego listu Jana, w którym wyraźnie jest powiedziane, że co to jest zmartwychwstanie, którego oczekujemy. Zmartwychwstanie to Jezus, Zmartwychwstanie, nasze zmartwychwstanie to więź z Nim. To, czego oczekujemy, to, co jest naszym dziedzictwem, co jest naszym działem w niebie, naszym dziedzictwem jest więź z Jezusem. To, czego oczekujemy, to jest spotkanie z naszym przyjacielem, który w ciele jest w niebie. To jest to, czego oczekujemy. Słuchajcie, musimy mieć wiarę tak jak dzieci, że jest niebo, gdzie jest fizyczny tron Boży, na którym zasiada niestworzony. I jest Jezus w ciele, w niebie, ku któremu, czy na spotkanie z którym zmierzamy. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Już teraz miłujemy i cieszymy się. Cieszymy się na tą chwilę, kiedy spotkamy się z Jezusem. Tak więc to jest nasza perspektywa, to jest nasze dziedzictwo, to jest coś, ku czemu, czy na co oczekujemy. Tak więc pierwsza pociecha, Bóg jest autorem naszego stworzenia i On doprowadzi nas do celu. Druga pociecha, Bóg przygotował dziedzictwo dla nas w niebie. Dziedzictwo, którego na razie jeszcze nie widzimy, a tym dziedzictwem jest Jezus Chrystus. Relacja, chodzi o więź w naszym wyznaniu. Następnie trzecia pociecha, jaką widzimy, piąty werset. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie. Zwróćcie uwagę na te słowa. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie. Przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. I siódmy werset. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Trzecia pociecha to to, że wiarą trwamy, wiarą trzymamy się tej nadziei, ale jaka, czy gdzie jest nasza nadzieja? Nasza nadzieja jest w tym, iż jesteśmy strzeżeni mocą Bożą. To moc Boża nas strzeże, a nie nasza własna. Wytrwanie naszej wiary, o którym naprawdę mówi ten cały urywek, jest spowodowane mocą Bożą. Słuchajcie, złoto to bardzo dobra inwestycja. Wydaje się, że w obecnych czasach jeszcze lepsza niż w innych czasach. Jednak złoto, nawet kiedy wszystko się wali, złoto wydaje się zachowywać swoją wartość. Jednak apostoł mówi, że złoto jest niczym. Jest niczym w porównaniu z prawdziwą wartością. A tą prawdziwą wartością jest co według tego wersetu, według tych wersetów? Prawdziwą wartością jest wiara, która trwa. I to jest bardzo dziwna rzecz. To jest rzecz, która normalnie, że tak powiem, w przyrodzie jest niespotykana. Dlaczego jest niespotykana? Dlatego, że mamy do czynienia z potwornym ogniem, z potworną próbą. Prędzej czy później te próby przychodzą w życiu każdego z nas. I teraz wiara, która trwa, to jest coś strasznie dziwnego, coś strasznie niespotykanego. Można powiedzieć nadprzyrodzonego. Jest to wartość, która z którą w zasadzie nie można niczego porównać. To, co jest najbardziej wartościowe, wydaje się, złoto, jest niczym w porównaniu z wiarą, która trzyma się Chrystusa. Tak więc nasza ufność jest w mocy Bożej, to On nas strzeże, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście. Tak więc mamy trzy pociechy. Bóg nas zrodził, czyli zapoczątkował nasze zbawienie, jak i doprowadzi je do końca. Bóg przygotował, druga pociecha, Bóg przygotował dla nas dziedzictwo, które jest niezniszczalne, do którego żaden złodziej nie ma wstępu. Pamiętacie, jak nauczał nasz Pan. I tym dziedzictwem niezniszczalnym jest Jezus. Dlatego, że co to jest zmartwychwstanie? To jest jakiś buddyzm byłby. Czymże jest życie wieczne? Cóż to jest? Naszym życiem jest Jezus. Tak więc Bóg prowadzi nas ku temu dziedzictwu, czyli ku spotkaniu z Jezusem. Co więcej, Bóg strzeże nas swoją mocą pośrodku ognia prób, czyli w podsumowaniu nie jesteś sam. I słuchajcie, teraz dochodzimy do sedna tego urywka. Wszystko to przyczyna na radość, wszystkie te pociechy, wszystkie powinny dodawać nam otuchy teraz w tym trudnym czasie. Musimy posiąść właściwą perspektywę, aby wytrwać. I teraz zwróćcie uwagę na samo serce, co wydaje się być sercem tego urywka. Nawet ten szósty werset jest jak gdyby mini chiazmem, czyli zawiera jak gdyby mini strukturę symetryczną. Zwróćcie uwagę, zaczyna się weselcie się z tego, czyli macie się weselić i jest podana przyczyna, z czego macie się weselić. Dlatego, że właśnie pocieszył was trzema pociechami. I kończy się ten werset, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Czyli, ale chwila, co tu się dzieje? Czyli obecnie mamy i wesele, i naszym źródłem wesela powinna być ta perspektywa, perspektywa, którą objawiło nam niebo, perspektywa, której nie odgadlibyśmy sami. Ale jednocześnie mamy smutek spowodowany różnorodnymi doświadczeniami. I teraz w samym sercu tego wersetu i całego urywka znajdują się cztery przesłania, czy cztery prawdy. Mimo, że teraz, na krótko, gdy trzeba. Słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite, że wielcy tłumacze, jednego z najbardziej popularnych, tylko najbardziej popularnego tłumaczenia w języku angielskim, doszli do wniosku, że na przykład to wyrażenie gdy trzeba już jest niepotrzebne, bo chyba zbyt rozbija płynność tego tekstu. Naprawdę, czasami jakieś takie posunięcia tłumaczy są dość zastanawiające. Jak można usunąć coś, co najwyraźniej, w najoczywistszy sposób jest zawarte w tekście? W Brytyjce na szczęście mamy wszystko co jest również w oryginale, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba. Słuchajcie, dziwny to werset, dziwne to pocieszenie, dlatego że nie da się uniknąć, iż apostoł z jednej strony mówi weselcie się, a z drugiej strony mówi kiedy zasmuceni bywacie. Tutaj smutek, o co tu chodzi? Czy to ma jakikolwiek sens? No oczywiście, że ma sens, dlatego że nie ma tutaj sprzeczności. Dlaczego? Dlatego, że weselić się macie z tej nowo nabytej nadziei, żywej nadziei, tej perspektywy, którą roztoczył przed naszymi oczami i że to ma być naszą otuchą. Słuchajcie, wszyscy umrzemy, no taka jest prawda. I teraz po to, żeby wytrwać, to potrzeba właśnie tej perspektywy, tych trzech otuch, tych trzech radości, przyczyn na weselenie się, które apostoł napisał, opisał nam. Z drugiej strony bywamy zasmuceni różnorodnymi doświadczeniami. No taki jest teraz czas, można powiedzieć. Teraz jest czas smutku. Masz się weselić, ale pamiętaj, że będziesz musiał umierać, będziesz musiał smucić się z wielu przyczyn. I zobaczcie, weselcie się pomimo tego, że teraz ta sytuacja wcale nie użycza się na wielkie wesele. Nie chodzi o to, żeby się jakoś być w zaprzeczeniu tego, co się naprawdę dzieje. Ale apostoł mówi coś zupełnie odwrotnego. Weselcie się pomimo, iż nie ma co udawać, sytuacja jest naprawdę trudna, sytuacja, teraz jest czas, który jest strasznym wyzwaniem. Że teraz, w tym obecnym czasie, na krótko. I zobaczcie, to słyszeliśmy już 522 razy. Wielokrotnie apostoł mówi, słuchaj, to jest ta perspektywa, która powinna być dla ciebie pocieszeniem. Na krótko. To nie będzie długo. To nie będzie długo, kiedy musisz opiekować się, zmieniać pieluchy, kiedy wydaje się, że nie masz jakichś żadnych perspektyw, że cokolwiek by to nie było, ta obecna próba, z którą się borykasz, wszystko to jest krótkie i wszystko to nie można nawet przyrównać z tą chwałą, która nadchodzi. To jest pocieszenie, pocieszenie nieba, które mówi nam, pamiętaj o tej perspektywie, że ten czas teraz jest tylko tymczasowy. Także nie strać tego czasu, nie zachowuj się w jakiś nierozumny sposób, ale pamiętaj, że czas jest krótki, jednak strasznie, strasznie istotny. I teraz ten kolejne stwierdzenie, gdy trzeba. Jeszcze jedna rzecz, jakby w samym sercu jeszcze znajdujemy te słowa, gdy trzeba. Widzicie, nasze życie to nie jest seria jakichś przypadkowych rzeczy, które nam się przytrafiają. Nasze życie, według przynajmniej tego urywka i tego objawienia, nasze życie to dzieło Boga. Od samego początku, od 3 do 9 i w samym sercu tego urywka wciąż to samo jest podkreślone, że nasze życie to dzieło Boga, w którym nie ma rzeczy w nadmiarze, a z drugiej strony nie ma żadnych braków. Bóg zaprowadza swoje porządki. I zaprowadza swoje porządki z miłości ku nam. Na razie to wygląda, pamiętacie, jak haft od lewej strony. Czyli pełno pętelek, poucinanych, wiszących nitek. To w ogóle nie widać ani sensu, ani rymu, ani w ogóle co to, o co tu w tym wszystkim chodzi. Ale słuchajcie, nadchodzi czas i to wcale nie będzie tak długo, kiedy spojrzymy i ujrzymy pełną chwałę tego, co obecnie ma miejsce. Teraz to wydaje nam się jakieś niepotrzebne, przypadkowe, chaotyczne. Możemy za tewią powtórzyć, Boże, czy to konieczne było, żebyś w dzień sabatu przekoślawił mojego konia? Czy to, jak to się wpasowywało w twoją ekonomię? Czy to było konieczne? No wydaje się niepotrzebne, przypadkowe, chaotyczne. Prawda jest taka, że Bóg wie, co czyni. Co więcej, Bóg kocha każdego z nas i w szczególny sposób zaprowadza haft pełen chwały. Choć teraz w niezrozumieniu, można powiedzieć, krzyczymy wraz z naszym przyjacielem Hiobem, wolałbym się nie urodzić. Albo kiedy krzyczymy z naszym przyjacielem Jezusem, dlaczego mnie opuściłeś, o Boże? Dlatego, że nie widzimy, nie rozumiemy, co się dzieje. Apostoł pociesza nas jednak, że ten, któremu zaufaliśmy, który nas kocha, jest wiarygodny i on nas nie opuści. Weselcie się z tego, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, można mu zaufać, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo i za Twoje pociechy. Prosimy, abyś zechciał przydać nam wiarę. Prosimy, abyśmy nie próbowali jakichś dziwnych interpretacji, które podkopują Twoją miłość ku nam. Ale zamiast tego, abyśmy, zwłaszcza kiedy dzieje się źle, zwłaszcza kiedy życie wydaje się być serią jakichś przypadkowych, niezrozumiałych nieszczęść. Abyśmy wtedy tym bardziej lgnęli do Ciebie. Abyśmy tym bardziej trzymali się Ciebie, wiedząc, że to Ty, Boże, zaprowadzasz swoje porządki pełne chwały i że kiedyś roztoczysz przed nami, i to wcale nie będzie tak długo, roztoczysz przed nami pełen chwały widok tego zbawienia, które Ty zaprowadzasz w naszym życiu. Dziękujemy Ci jeszcze raz za wszelkie otuchy, za wszelkie pocieszenia, które od Ciebie otrzymujemy. Amen.